No właśnie, proszę Państwa, teraz troszeczkę poważniej. Otóż, jak Państwo wiecie, Tomy, odniosę się, ale teraz o czym innym. Też o wyroku. Od pewnego czasu zajmuję się chyba jako jedyny w ogóle, chociaż dzisiaj poseł Brynkus w Radiu Wnet po raz pierwszy to się okazało, Fiatem. To, co zostało z Fiata, sprzedażą Fiata i tak dalej. Jest tam człowiek, który ma pseudonim Fiatowiec, ponieważ kiedyś ustalono, kto to jest Fiatowiec i pobito go zresztą. I to pobiło go i to podejrzenie było proste, bo nikt nie prowadził śledztwa. Tam jest taki PR we Fiacie, prawda? No i dzisiaj była informacja zresztą na temat wygranego procesu przez jedną z osób, którą zwolniono po 40 i po 30 iluś latach pracy. To jest zresztą arcyciekawe, proszę Państwa, ponieważ to, co się dzieje w Fiacie. Zacznijmy od tego, że prywatyzację w Fiacie opisał pan Rajmund Polak. Książkę wydało też zresztą, pomogłem w wydaniu, wydało Editions Spotkania, proszę Państwa. Już zaraz, gdzie ja to mam? O, już jest, proszę wybaczyć. Wydało edycję spotkania, w której opisane jest to, w jaki sposób fabryka Fiat Autopoland został Włochom sprzedany za cenę ziemi i w dodatku z klauzulą, że o polskie prawo nie obowiązuje na terenie Fiata. Ja przeczytam to, co właściwie Fiatowiec napisał. Sukces pracowników FCA Poland FCA, przepraszam, już mówię po angielsku, dyrekcja przegrała w sądzie. Polska to nie Republika Bananowa. No tutaj oni piszą takim stylem, akurat to jest zupełnie inaczej. Historyczny wyrok sądu pracy pokazuje natychmiast przywrócić pracownicę tyskiej fabryki Fiata do pracy. Pani Irena wróciła do pracy we FCA Poland. To kamień milowy na drodze walki o poszanowanie prawa w Polsce. Koniec z bezkarnością dyrekcji, mówią nam anonimowo pracownicy zakładu Fiata w Tychach, a na ich twarzach rysuje się radość i uśmiech. Warto przypomnieć, o co chodzi. Pani Irena to pracownica z prawie 35-letnim stażem pracy, która swoją całą karierę zawodową związała z fabryką samochodów jeszcze w czasach FSM, a po prywatyzacji pracowała w Fiat Autopoland przekształconego w FCA Poland. W tym czasie była wielokrotnie wyróżniana listami pochwalnymi z okazji kolejnych jubileuszy pracowniczych. Mało tego, była dobrze ocenianym pracownikiem i ulubioną koleżanką w pracy. Jednak to się zmieniło, gdy podupadła na zdrowiu. W jej życiu wydarzyły się rodzinne tragedie, wtedy pracodawca nie stanął na wysokości zadania i po stronie kobiety, a jej bezpośredni przełożeni zaczęli jej wystawiać coraz gorsze oceny, bo podupadła na zdrowiu i przynosiła zwolnienie lekarskie. Kulminacją tych wszystkich zdarzeń było wręczenie pani Irenie wypowiedzenia umowy o pracy i rozwiązanie stosunku pracy z końca września 2019 roku. Oczywiście pani Irena nie poddała się i postanowiła porozmawiać z dyrektorem personalnym o swojej trudnej sytuacji życiowej, ale ten nie miał dla niej czasu. Do rozmowy jednak doszło, ale tylko z szefem Repo. Repo to jest coś w rodzaju takiego PR-u tam w Fiacie, który jest odpowiedzialny za relacje pracownicze. Wtedy padły znamienne propozycje. Dyrekcja, proszę uważać, dyrekcja zaproponowała zmienić umowę o pracę pani Irenie z umowy na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony, w jej przypadku na rok, na tak zwany okres próby. Po 35 latach solidnej pracy w firmie. Jak zapewniał ją wtedy przedstawiciel dyrekcji, jeśli nie będzie pani w tym czasie chorowała, to dyrekcja przywróci pani umowę na czas nieokreślony. Można domyślić się, że była to tylko ściema. A po roku czasu nikt by z nią nie rozmawiał. Umowa by wygasła i kobieta została bez pracy. Tak się jednak nie stało. Odwołała się do sądu pracy i wygrała. Od wtorku 3 marca 2020 roku pracuje ponownie w swoim zespole technologicznym na montażu w Poland. Ciekawa jest po prostu reakcja tej kobiety. Kobieta jest szczęśliwa. Wróciłam w gronie chwały jak rycerz i nie zamierzam się bać. Mam nadzieję, że nie będę szykanowana. To był dla mnie trudny okres w życiu, ale też doskonała lekcja pokory i hartu ducha, mówi dziennikarzom Pressmania.pl pani Irena. To ja za Pressmanią cytuję. Pragnę w tym miejscu podziękować osobom, które mnie wspierały w tej walce, pracownikom, którzy zgodzili się zeznawać w mojej sprawie. Chciałem także podziękować panu, tu wymienię nazwisko panu Mariuszowi Wójcikowi, który reprezentował mnie w sądzie. Polecam wszystkim pracownikom jego usługi, bo nie dość, że jest adwokatem. Dobrze, nie będziemy reklamować adwokata. Jak się jednak okazało, ja stałam po stronie prawdy i prawo stało po mojej stronie, a ja znowu mogę pracować w FCA Poland. Mówi szczęśliwa kobieta, przywrócona do pracy w FCA Poland wyrokiem sądu pracy w Tychach z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Ten przełomowy i historyczny wyrok pokazuje, że można w Polsce nawet w Tychach skutecznie bronić swoich praw i wygrywać dodatków dyrekcją FCA Poland. I teraz jest też rzecz, że to wielki sukces wszystkich pracowników. Dyrekcja przegrała w sądzie nie pierwszy raz i zapewnie nie ostatni. Jednak nadanie przez sąd klauzuli natychmiastowej wykonalności jest przełomowe. Oni mają nadzieję, że to jest początek i że domino ruszyło. Pracownicy, że w Polsce skończy się czas świętych krów. Nie tak do końca, nie zgodzę się z nimi. Apeluję, wykorzystajmy ten przełomowy wyrok i podnieśmy głowy. Związki zawodowe powinny publicznie chwalić się tym wyrokiem. Okazuje się, że bowiem pracownicy mogą skutecznie walczyć o swoje prawa w sądzie. Fiatowiec, człowiek z podziemia w tyskiej fabryce Fiata, który od lat na swoich łamach opisuje sytuację w grupie Fiata w Polsce oraz problemy ludzi z całej Polski. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o fiatowce i to zdanie, fiatowiec, człowiek z podziemia, oni naprawdę po pewnych reakcjach i sekowaniu przez specjalny Wydział Bezpieczeństwa stworzony przez Fiat, który się nazywał HR-em, oni, proszę Państwa, założyli tam podziemne związki zawodowe. Ja spotykałem się i rozmawiałem z tymi ludźmi, proszę Państwa. I powiem Państwu szczerze, że sam jestem zaskoczony. To dobry wyrok, to dobry wyrok. Ale to nie koniec ich kłopotów, bo po tym wyroku i po ogłoszeniu do fiatowca, i który mnie o tym zawiadomił, przyszedł mail. Ja cytuję ten mail. Opowiem o przypadku mojej przyjaciółki, pracownicy linii montażowej. Na brygadę przyszedł nowy lider. Wszyscy bali się, co to będzie. Jednak nie było źle aż do czasu. Po dłuższej nieobecności wróciła do pracy i okazało się, że lider absolutnie nie trawi jej widoku. Co za tym idzie, zaczęła się jej droga przez piekło. Lider zaczął znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. Praca, którą dostawała, była ponad jej siły. Gdy ze łzami w oczach prosiła o pomoc, lider z uśmiechem na twarzy i rękoma w kieszeni mówił, że nie ma czasu. Uparła się, że nie da mu satysfakcji, nie podda się. Koledzy z brygady, którzy widzieli, jakie jest ciężko, pomagali na ile mogli. Jak lider zauważył tę sytuację, zmienił jej operację, na której trzeba było wchodzić od wewnątrz karoserii jadącej na linii montażowej w cyklu produkcyjnym. Ja się nie znam na tym, nie wiem, jak tam to wygląda, nigdy nie byłem we Fiacie. Koleżanka ze względu na zdrowie nie mogła, jednak stwierdziła, że spróbuje choćby po to, żeby nikt jej nie zarzucił, że jej się nie chciało. Skończyło się na tym, że podczas wykonywania operacji moja przyjaciółka straciła przytomność. Bardzo długo lekarz pogotowia nie pozwolił jej podnieść z linii ze względu na obawy dotyczące zdrowia. Przyjaciółka mówi, że w traumatycznych wspomnieniach ma minę sukcesu, który malował się na twarzy lidera. Ten człowiek nigdy nie miał na sobie nic do zarzucenia. Po prostu nie chciał jej i udowodnił, że postawi na swoim. Wtedy przypadkiem mojej przyjaciółki zainteresowała się zakładowa służba BHP. Jej pracownicy obiecali przenieść pracownicę do pracy, którą ze względu na zdrowie może wykonywać. Repo podczas rozmowy stwierdziło, że przecież nie było aż tak źle, bo nie musiała wchodzić do każdego nadwozia. Lider, na którego pracownicy skarżą się do dziś, nadal pracuje i niewiele się zmieniło. Moja przyjaciółka się uwolniła. Szanowny fiatowcu, postanowiłam opisać jej przypadek, aby uświadomić wszystkim, że nie można godzić się na takie traktowanie. Mam też nadzieję, że dyrekcja w końcu zechce zobaczyć, co dzieje się na zakładzie, ale nie tylko przez pryzmat słupków i wykresów wizji. To nie jedyny przypadek, bo jak już wcześniej opisywaliśmy podobne sytuacje. Jednak patologiczne sytuacje zaczynają się powtarzać, szczególnie teraz, gdy pracuje w fabryce tak wielu Ukraińców i nowo przyjętych pracowników. Musimy takie zachowanie napiętnować i ujawniać opinii publicznej, bo skoro związki widzą o tych sytuacjach i nic nie robią, dyrekcja przemyka oko. No właśnie, ja, drogi fiatowcu, powiem jedno, gdzie są związki zawodowe? Przecież ostatecznie macie związki zawodowe. Tak słyszałem, że wywalczyliście sobie te związki zawodowe, że jeden z przywódców związków zawodowych podobno obalił komunę i ostatnio stał obok pomnika. To jest smutne, co ja mówię, proszę Państwa, bo to jest smutne. To jest smutne, bo to świadczy o tym, w jaki sposób w Polsce traktuje się pracowników. Dojdziemy zaraz do tego skandalicznego wręcz wyroku w Gdańsku, bo muszę Państwu powiedzieć, bo chcę to tutaj w tej chwili zakończyć sprawę z Fiatem, że PiS rządzi już 6 rok. Mam proste pytanie. Mówił wielokrotnie o repolonizacji. Ale jak można dopuszczać do sytuacji, w której nagle okazuje się, że na terenie jakiegoś tam zakładu nie obowiązuje prawo polskie? Bo tak jest to, jak pisał Rajmund Polak i przedstawiał dokumenty w tej książce. Że ludzi, którzy walczą o prawa pracowników, zaczyna się niszczyć? Pan Bogusław pisze, związki zawodowe to fikcja. Niestety, to jest fikcja. To jest fikcja, ponieważ przywódcy, ponieważ szefowie związków zawodowych nie pracują na linii, tylko pracują na stanowiskach zgodnie z polskim prawem i dostają duże pieniądze. To duże pieniądze. Ale tak się prawdopodobnie dzieje w wielu fabrykach, ja o tym wiem, tylko dziwnym trafem w Polsce. Bo tutaj w Niemczech taka sytuacja byłaby niemożliwa. W żadnej fabryce, i wiem, że na czacie są ludzie również, którzy pracują tutaj w Audi, w różnych innych historiach, i wiem, jak traktuje się pracowników. Jak traktuje się pracowników, i pracodawca dokładnie wie, że związki zawodowe staną mu natychmiast za ustaną mu po prostu, nie pozwolą mu na działanie. Nie wiem, czy oni się po prostu, wyżywają później na ludziach za granicą, gdzie nikt ich nie kontroluje, ponieważ łaskę zrobili, że weszli w polskie zakłady, niby finansowo i uratowali zakłady. Tak, to jest prawda. Trzeba im przyznać rację, że tak, i cały region na dobrą sprawę, bo jednak tam pracuje, nie wiem ile w tej chwili, 6 tysięcy zdaje się w tych wszystkich całych zakładach pracuje, nie wiem ile. I że to jest tragedia dla regionu, że ci ludzie, oni o tym dobrze wiedzą, że ci ludzie będą bezrobotni. I że są, i oni wiążą w ten sposób ludzi, tworząc właśnie swoistego rodzaju metropolis niewolników. Tylko ja przypomnę, że ci, którzy marzą o metropolis, jak się metropolis skończyło. Więc może lepiej, żeby ktoś się jednak tym zajął, bo tu nie chodzi o to, że ktoś się miga od pracy, bo migaczy, tych, co się migają od pracy, nie chcą pracować. To trzeba wywalać, ale jeśli ludzi się po prostu traktuje w ten sposób, jak dokładnie jak niewolników, to trzeba, proszę państwa, po prostu... Tomek, proszę nie wyprzedzać. Ja chciałem coś właśnie powiedzieć również na ten temat, ale po piosence. Nic, pozostaje nam tylko popłakać troszeczkę. Dawno nie puszczałem. To jest długa piosenka Łezki, Gabinetu Luster. Mam nadzieję, że ludzie świata sobie, proszę państwa, ludzie świata jednak wygrają w końcu, że ktoś w końcu zapanuje nad tym. Poza tym, proszę państwa, jak ja bym prowadził tego typu zakład, był dyrekcją, no to bardzo bym chciał związać ludzi z zakładem, ale nie w sposób niewolniczy, tylko żeby ludzie chcieli po prostu pracować. No. Więc tak to wygląda. Dobrze. No i jeszcze raz pytanie, gdzie są związki zawodowe? No, tam zresztą też była sprawa z kimś z tego kręgu, z pewnym liderem związkowym złapanym w pułapkę pedofilską 2 lata temu i sprawę zamieciono pod dywan, ale to już inna historia, nie chcę o tym mówić. To był jeden z tych liderów związkowych, chyba nawet. Tak słyszałem, po prostu Doświatowiec pisał w swoim czasie. A stosowano tam również metody, bo proszono mnie, żebym część sprawdził, stosowano metody znane ze Służby Bezpieczeństwa i nic dziwnego, patrząc na pewne uwarunkowania, jakie tam są. Okej, okay. Gabinet Luster Łezka.
Gdybym miał naboje, to bym strzelał. Ale że ich nie mam, to wszystko wam wyśpiewam.
Leci łezka, patrzę jak się szmaci, biało-czerwona.